Laudetur Jezus Chrystus. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie. Kapłan to człowiek radości i nadziei, wskazał papież księżom odbywającym rekolekcje w Ars. Duszpasterstwu w świecie cyfrowym będzie poświęcony przyszłoroczny Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu. Za chwilę aktualności watykańskie, a następnie relacja Magdaleny Mróz-Żurawskiej z trwającego w Kaliszu Międzynarodowego Kongresu Józefologicznego. Na koniec zaś ksiądz Waldemar Turek opowie o męczeństwie świętego Pawła. Na wtorkowy magazyn zaprasza Państwa ksiądz Tadeusz Cieślak.
Kapłan wybrany spośród ludzi pozostaje jednym z nich i powołany jest, by im służyć, obdarowując ich życiem Bożym. Podkreślił to papież w przesłaniu wideo do uczestników międzynarodowych rekolekcji kapłańskich trwających w Ars. W tej francuskiej miejscowości, gdzie święty Jan Wianney był przez 40 lat proboszczem, głosi je kardynał Christoph Schönborn z Wiednia. Temat brzmi: radość bycia kapłanem wyświęconym dla zbawienia świata.
Benedykt XVI nagrał swe przesłanie już przed podróżą apostolską do Republiki Czeskiej. Nawiązał w nim do roku kapłańskiego, który ogłosił w związku ze 150. rocznicą śmierci proboszcza z Ars. Przypomniał jego przykład i proste, ale głębokie nauczanie. Przytoczył m.in. słowa, że ksiądz nie jest dla siebie samego, ale dla wszystkich.
Kapłan, człowiek Słowa Bożego i Sakrum, winien być dzisiaj bardziej niż kiedykolwiek człowiekiem radości i nadziei, powiedział papież. Ludziom, którzy nie mogą pojąć, że Bóg jest samą miłością, będzie głosił zawsze, że życie jest warte tego, by się nim cieszyć. Chrystus bowiem nadaje mu pełny sens, gdyż kocha ludzi, wszystkich ludzi, powiedział Ojciec Święty. Szczególne uznanie wyraził księżom, którzy, jak niegdyś święty Jan Wianney, obsługują jednocześnie więcej parafii. Zachęcił ich, by nie tracili ducha, a jednocześnie modlili się o liczne nowe powołania.
W rekolekcjach uczestniczy ponad 1200 księży z 75 krajów różnych kontynentów. Udział bierze kilku kardynałów i liczni biskupi. Wśród nich jest też polski misjonarz z Brazylii, biskup Edward Zielski, który udał się do Ars w drodze powrotnej z Rzymu z wizyty ad limina.
Kapłan i duszpasterstwo w świecie cyfrowym, nowe media w służbie słowa. Tak brzmi ogłoszony dzisiaj w Watykanie temat przyszłorocznego 44. Światowego Dnia Środków Społecznego Przekazu. Jest on obchodzony w kościołach lokalnych pod różnymi datami, w Polsce w pierwszą niedzielę września. Przeważnie jednak obchodzi się go w pierwszej połowie roku, najczęściej w niedzielę przed zesłaniem Ducha Świętego, a ta przypadnie jeszcze w roku kapłańskim. Stąd papieska Rada do spraw środków społecznego przekazu postanowiła nadać duszpasterski akcent przyszłorocznym obchodom.
W krótkim przesłaniu towarzyszącym tematowi wskazuje się na zalety nowych mediów w dziedzinie szerzenia Słowa Bożego w świecie. Dotyczy to zarówno jego dostępności w różnych formach, jak możliwości duszpasterskiej współpracy czy wzrastania jedności wśród wierzących. Mądrze użyte z pomocą ekspertów w zakresie technologii i kultury przekazu, nowe media mogą stać się dla kapłanów i wszystkich współpracowników duszpasterskich ważnym i skutecznym narzędziem prawdziwej i dogłębnej ewangelizacji komunii, czytamy w przesłaniu na przyszłoroczny Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu. W niedzielę w Kaliszu rozpoczął się 10. Międzynarodowy Kongres Józefologiczny. Teologowie z całego świata wskazują na rolę świętego Józefa w Kościele i świecie. Relacja Magdaleny Mróz-Żurawskiej z katolickiego Radia Rodzina.
Tegoroczny kongres przebiega pod hasłem Święty Józef, patron na nasze czasy. Treść tego zawołania, zaczerpniętego z adhortacji apostolskiej Jana Pawła II, Redemptoris Custos, omówił w homilii podczas niedzielnej inauguracji kongresu gospodarz spotkania, biskup kaliski Stanisław Napierała.
W słowach hasła została wyrażona myśl wiodąca rozważań kongresowych, jak również przesłanie, jakie z kongresu powinno zostać przekazane w życie współczesnego Kościoła.
Dalej biskup Kaliski mocno zaakcentował zagrożenia, jakim podlega współczesny człowiek.
Dziś z jednej strony podkreśla się prawa człowieka, a z drugiej strony odbiera mu się podstawowe prawo, jakim jest prawo do życia. Przypomniał to Jan Paweł II tu w Kaliszu.
Kolejne miejsce, fundamentalnie ważne dla człowieka, to rodzina. Tu również niestety trzeba powiedzieć o tym, co jej zagraża.
Jest zagrożona brakiem wystarczających warunków materialnych, przeciążeniem pracą kobiety matki, lękiem przed utratą pracy, zwłaszcza przez kobietę w stanie błogosławionym. Jest zagrożona zrównywaniem rodziny z pseudozwiązkami dwóch panów lub dwóch pań.
Podczas niedzielnej uroczystości w Bazylice Świętego Józefa w Kaliszu powitane zostały relikwie błogosławionego brata Andrzeja z Kanady, wielkiego czciciela Świętego Józefa, założyciela największego na świecie sanktuarium Świętego Józefa w Montrealu. Dlaczego jednak Święty Józef jest takim wyjątkowym patronem? Co go wyróżnia w gronie innych świętych? Trzeba zajrzeć do nazaretańskiego domu. Mówi ksiądz dr Andrzej Latoń, prezes Polskiego Studium Józefologicznego.
To święty Józef był głową tego domu, w którym Słowo przyszło na świat, w którym narodził się Chrystus. Tak więc, gdy mówimy dzisiaj o świętym Józefie, to w sposób naturalny po prostu wracamy do źródła. Pan Bóg zdecydował, żeby przyjść poprzez dom świętego Józefa, który pochodził z Galilei. Galileja była zawsze symbolem zacofania, biedy i właśnie Mesjasz zechciał przyjść tą drogą, w domu Józefa. To znaczy, że Chrystus przychodzi w naszej biedzie, tam, gdzie jesteśmy najbiedniejsi. I dlatego to jest ważne, żebyśmy jak gdyby zaprzyjaźnili się ze świętą rodziną, ze świętym Józefem. Bardzo pięknie to w Karmelu się przedstawia. Z jednej strony jest brama święty Józef, z drugiej strony brama Maryja. I dosłownie są bramy. A po środku jest Dzieciątko Jezus, rodzi się Chrystus. Dlaczego te dwie bramy są potrzebne? Maryja jest tą, przez którą przychodzi Duch Święty. Jest otwarta na Ducha Świętego, mówi tak Bogu. Natomiast Józef jest tą bramą, która zamyka przed demonem. Dlatego mówimy w litanii, po strachu duchów piekielnych módl się za nami. Zamyka przed demonem, przed światem, przed duchem tego świata. Warto mieć świętego Józefa za patrona, bo to nie jest jakikolwiek święty. W przypadku Józefa chodzi o fundament.
Warto jeszcze dodać, że to, co było ważne w życiu świętego Józefa, dzieje się także i ogarnia ludzi współcześnie, mówi ksiądz Marcin Wiśniewski.
Wydaje się, że wypełnia w naszych czasach historia zbawienia, jak niegdyś Józef odrzucony w Betlejem, gdy szukał schronienia dla Maryi i Jezusa, także współczesny świat odrzuca tego, który jest chlebem. Dziś świat przychodzi do Józefa, bo widzi, że on ma pokarm. Józef pokazuje, jak ważni są ojcowie w rodzinie, ukazuje oblicze ojca, pokazuje, że to Jezus daje współczesnemu światu sens istnienia, sens życia. Józef przynosi nam wraz z Maryją lekarstwo, przynosi Jezusa, tego, który jest prawdziwym chlebem. Współczesny świat potrzebuje Józefa, bo Józef jest tym, który przynosi Jezusa, który przynosi pokarm życia.
Podczas kongresu od minionej niedzieli aż do 4 października wygłoszone zostaną 64 referaty przez prelegentów z 15 krajów. Równolegle w Bazylice Świętego Józefa modlą się pielgrzymi, którzy licznie w tych dniach przybywają, by zawierzyć swoje życie opiece Świętego Józefa. Więcej na temat 10. Międzynarodowego Kongresu Józefologicznego na www.józefologia.pl. Z Kalisza dla Radia Watykańskiego, Magdalena Mróz-Żurawska.
Śladami apostoła narodów.
Męczeństwo świętego Pawła.
Przed mikrofonem ksiądz Waldemar Turek.
W centrum historycznego Rzymu, na słynnym Forum Romanum, znajduje się więzienie mamertyńskie, w którym, według tradycji, miał przebywać święty Paweł w czasie powtórnego utracenia wolności w stolicy cesarstwa. Nawet jeśli naukowo nie zostało to udowodnione, nie ma powodów, by tego typu przypuszczenie, oparte na przekazie z V wieku, odrzucać. Najprawdopodobniej tam apostoł spędził, nie wiemy jak długi, okres poprzedzający jego męczeńską śmierć. Można przypuszczać, że śledztwo nie trwało długo, skoro podstawą oskarżenia był fakt przynależności do wspólnoty chrześcijan, którą władze cesarstwa teraz już bezwzględnie prześladowały. Fakt, że chodziło o obywatela rzymskiego, wpłynął na rodzaj śmierci zadawanej w takim przypadku przez ścięcie mieczem. Rzymianie tracili więźniów poza miastem, między innymi w miejscu zwanym wówczas Aquae Salviae, dzisiaj Tre Fontane. Odległość między więzieniem mamertyńskim i tym regionem można pokonać żwawym krokiem w ciągu 2 godzin. Należy sądzić, że skuty więzień potrzebował na dojście do Aquae Salviae znacznie więcej czasu. O czym myślał 60-letni apostoł prowadzony ulicą Ostiense na miejsce męczeństwa? Nie mamy na ten temat żadnych zapisków, świadectw, przekazów. Pozwólmy zatem działać naszej wyobraźni. Można pytać, czy święty Paweł miał jeszcze jakąś nadzieję, że i tym razem uratuje swoje życie. Przecież wielokrotnie znajdował się w bardzo trudnych sytuacjach, a jednak zawsze przychodziła, zwykle z najmniej spodziewanej strony, pomoc. Ale tym razem apostoł chyba nie miał złudzeń. Już sam rodzaj aresztu był zupełnie inny, o wiele surowszy niż ten pierwszy. Zmieniła się ponadto bardzo wyraźnie jego sytuacja od strony prawnej i rodzaj kierowanych pod jego adresem zarzutów. Przeczuwał, że zbliża się wydarzenie, którym ukoronuje 30-letnią działalność apostolską. Szedł więc spokojnie, prowadzony przez żołnierzy. Patrzył na piękne budowle ówczesnego Rzymu, zwłaszcza na Forum Romanum, i myślał. Myślał o swoim dzieciństwie spędzonym w Tarsie, o rodzicach i o siostrze, o swoich nauczycielach, zwłaszcza o Gamalielu. Przypominał sobie czas, kiedy tak gorliwie prześladował wyznawców Chrystusa i kiedy, o ironio losu, wrzucał ich do więzienia. Myślał jednak przede wszystkim o tym, co się wydarzyło w drodze do Damaszku i co pozostawało dla niego, mimo 30 minionych lat, wielką tajemnicą. Wszystko zmieniło się wtedy w jego życiu. Zrozumiał, że wcześniej był w wielkim błędzie. Zaczął żyć od początku, stając się gorliwym wyznawcą Chrystusa i jego głosicielem. Nie przychodziło to bez trudności. Myślał teraz o oporze, na jaki napotkał od współbraci Żydów, o kłopotach i nieufności ze strony chrześcijan, o spotkaniach i niełatwych rozmowach z Piotrem. Ale mimo tych i innych przeszkód dokonał przecież tak wiele i teraz, przemierzając jako skazany ulicę Ostiense, miał świadomość, że nie idzie na spotkanie z Panem z pustymi rękami. Myślał zatem o kwitnących gminach chrześcijańskich w wielu zakątkach Pobrzeża Śródziemnomorskiego, o gorliwych biskupach tam posługujących, o chrześcijanach wzmacnianych duchowo przez Pana i odważnie wyznających w Niego wiarę. Szczególnie wdzięczny był za współpracowników, jakich Pan postawił mu na drodze misyjnej pracy. Wyjątkowo dużo zawdzięczał Barnabie i do dzisiaj nie mógł zrozumieć, dlaczego ich drogi się rozeszły. polecał Chrystusowi Tymoteusza i Tytusa, do których niedawno skierował bardzo serdeczne listy, by wyrazić im swoją bliskość, dodać otuchy, wskazać sposoby rozwiązania trudnych sytuacji. Miał wrażenie, że wszyscy w jakiś sposób towarzyszą mu teraz w tej ostatniej drodze i że to właśnie oni z nowymi współpracownikami będą kontynuować dzieło głoszenia Ewangelii. Mniej drżący w sobie niż zwierzę, gdy czuje zagładę, pisał Mieczysław Jastrun. Paweł Welszaweł szedł śmiało na śmierć, niegdyś porażony w bramie Damaszku. Wyszedł z celi, nie bojąc się w swej duszy, której nieśmiertelność była dlań pewnikiem, ani Rzymu, ani cesarza, ani miecza nad głową. Doszedł do Aquae Salvae. Z punktu widzenia prawnego wszystko zostało zdecydowane już wcześniej. Niepotrzebne były dodatkowe formalności. Dla żołnierzy i kata był to jeden z wielu obywateli, którzy wystąpili przeciwko panującej władzy i ponoszą tutaj konsekwencje swoich wyborów. W przypadku więźnia Pawła jedno ich jednak bardzo zaskakiwało. Wewnętrzny pokój, jakim się odznaczał, świadczący o głębokim przekonaniu co do słuszności sprawy, za którą oddawał życie. Apostoł nadany mu znak położył swoją głowę na kamiennej kolumnie. Kat uderzył mieczem po raz pierwszy, potem drugi i trzeci. Głowa odpadła od ciała i trzykrotnie odbiła się o ziemię. Tak odchodził z tego świata ten, o którym święty Jan Chryzostom powiedział. Cieszył się miłością Chrystusa, darem najwyższym. Mając ją, uważał się za najszczęśliwszego z ludzi. Bez niej nie chciał być wśród władców ni książąt. Wraz z nią wolał być ostatnim, owszem nawet odrzuconym, niż bez niej wśród możnych i okrytych dostojeństwem. Jedno tylko było dla niego najwyższą katuszą – stracić ową miłość. To było dla niego gehenną, prawdziwą karą, nieskończonym i nie do zniesienia męczeństwem. Przeciwnie, mieć ją oznaczało życie, świat cały, szczęście aniołów, dobra obecne i przyszłe, królestwo, wszelkie obietnice i w ogóle niekończące się dobro. Do Ciebie, święty apostole i męczenniku, my również kierujemy pokorną modlitwę. Wejrzyj dzisiaj na nas i pomóż swym braciom dochować wierności łasce objawienia. Przyjąć całym sercem radosną nowinę, że krew Jezusowa ludzi z Bogiem jedna.
Była to audycja
Śladami apostoła narodów
w opracowaniu księdza Waldemara Turka.
Na tym kończymy wtorkowy magazyn z Rozgłośni Watykańskiej. Dziękujemy Państwu za uwagę i do usłyszenia. Laudetur Jezus Chrystus.